Dobra zmiana. Tak dzisiaj zatytułowałem kazanie, które wam przynoszę. Słowo Boże, wierzę, że stanie się dla wszystkich nas zbudowaniem, pouczeniem, po prostu wzmocnieniem. Będziemy silniejsi w Panu Jezusie Chrystusie. Dobra zmiana w naszym kraju jest to hasło już od wielu miesięcy znane wcześniej w kampanii wyborczej. Ostatnio, kiedy już nie ma wyborów do parlamentu, wcześniej był do parlamentu i prezydenckich, przed nami pewnie za jakiś czas będą kolejne wybory. Ale ciągle to hasło, dobra zmiana, można słyszeć w telewizji. Na przykład czytamy artykuły w internecie o tym, co się dzieje w naszym kraju. I to hasło można znaleźć. Ja w żaden sposób dzisiaj nie będę dotykał polityki. A jednak postanowiłem użyć tego terminu. Zobaczyć, co Boże Słowo mówi o zmianie. Czy rzeczywiście możemy w Bożym Słowie dostrzec to, co można określić terminem dobra zmiana. Jednak także na koniec dzisiejszego kazania albo zupełnie naszego nabożeństwa pragnę też wznieść razem z wami modlitwę o nasz kraj, modlitwę o rząd, modlitwę o prezydenta. Dobra zmiana. Boże Słowo jest przepełnione przykładami dobrych zmian. W istocie niemal każdy człowiek, tak wierzę, każdy człowiek, kiedy podejmuje jakąś decyzję, to chce dobra. I tak już jest. Kiedy podejmujemy decyzję, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, nasze życie posuwa się wskutek tej decyzji gdzieś do przodu. Wierzymy, że posuwa się do przodu na wskutek podjętej decyzji ku dobru. Oczekujemy zatem dobrej zmiany z powodu podejmowanych decyzji. Różnie to bywa, gdy potem patrzymy na owoce, na rezultaty naszych dobrych intencji. Przykładem, ilustracją biblijną naszych rozważań dzisiaj jest Zacheusz. Tę historię pamiętacie. Dzieci często rozważają historię Zacheusza podczas zajęć szkółki niedzielnej. Przeczytajmy raz jeszcze tę historię. Zapisana jest w Ewangelii Łukasza w rozdziale 19. Czytam od wersetu 1. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli jednakiem, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwór nas. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Amen. Jakże piękna, doniosła i bogata w treść, w przesłanie historia. O Zacheuszu dużo wiemy, choć to krótka historia. Wiemy, że był niskiego wzrostu. Był na tyle niski, że kiedy stał tłum ludzi, to on nic nie widział. Po prostu był wyraźnie niższy od wszystkich. Nie przeszkadzało mu to funkcjonowaniu. Dowiadujemy się, że był przełożony nad celnikami. Nie tylko celnikiem, lecz przełożonym, szefem. Moglibyśmy użyć określenia dyrektorem jakiegoś oddziału. Był bogaty. W owym czasie zwykle celnicy, a najczęściej przełożeni nad celnikami, byli zamożnymi ludźmi. Ich zarobki składały się z tego, co otrzymywali od rządzących w owym czasie. Byli to Rzymianie. W prowincji rzymskiej obywatele, i tylko obywatele, kupcy. Różne stany ludzie składali podatki. Tak jak i dzisiaj. Ci, co je zbierali, mieli za to wynagrodzenie od rządzących. Ale także mieli szerokie pole do korupcji. I znowu chciałoby się powiedzieć, nic nowego. Tak dużo korupcji jest na świecie. Mogli wymuszać większe haracze. Coś, nawet jeśli nie wymuszali, to składali raczej do swojej kieszeni, niż oddawali. Bogacili się. I tyle wiemy o Zacheuszu. To fakty. Czy jeszcze coś możemy wyczytać? Może między wierszami coś, co jest bardzo wyraźnie jednak powiedziane. Znajdujemy tego człowieka, któremu wydaje się nic nie brakuje. Jest przełożony, ma poczucie zatem władzy. Ma pieniądze. Może wszystko kupić. Po co? Biec, wspinać się na drzewo, aby zobaczyć Jezusa, o którym słyszał, że jest nauczycielem, uzdrawia ludzi. Tłum idzie za nim. Głośno o nim. Ludzie religijni wytykali go palcami. Wiedzieli, kim jest, że jest celnikiem, to znaczy na usługach władzy. Powiedzielibyśmy władzy okupacyjnej. Jest do tego człowiekiem, który oszukuje. Nie liczy się z ludźmi. Ludzie religijni nim zatem gardzili. Po co było się tam znaleźć? Po co chciał zobaczyć Jezusa? tylko, aby powiedzieć komuś: ach, dużo o nim wszyscy mówią, widziałem go. Nic takiego. On po prostu mężczyzna. Kolejny rabin. Kolejny nauczyciel. Jak wielu wędrownych. Czy tylko Moto chciał zobaczyć Jezusa, aby miał co powiedzieć innym? Wydaje się, że nie. Wydaje się, że nie. Gdy spojrzymy na cały ten opis, na historię tego człowieka, zobaczymy Zacheusza. Człowieka małego. Nie człowieka niskiego wzrostu. Lecz doprawdy małego. Ale oto tę historię chcę zatrzymać. Bo łatwo mówić o kimś, szczególnie o kimś, kto jest opisany w Biblii i żył 3000 lat temu, albo jak Zacheusz 2000 lat temu. Pochodzę z Wrocławia. Nigdy poza tym, że w telewizji nie widziałem morza, zanim nie udałem się do Świnoujścia, aby zostać marynarzem. Nie byłem nad morzem, ponieważ pochodzę z rodziny skromnej, niezamożnej.
Tam na kolonii nie pojechałem, a z rodziną także pojechać nie mogłem z powodów ekonomicznych.
A jednak wymyśliłem, że będę marynarzem. Gdy kiedyś opowiadałem tę historię, pewnej osobie powiedziała: to piękne, że miałeś takie marzenie, niczym romantyczne marzenie, że nie pochodziłeś z nadmorza, a chciałeś zostać marynarzem i zrealizowałeś to. To jest piękne. Wtedy musiałem wyznać prawdę, że w tym nie było żadnego piękna i żadnego romantyzmu. Gdyż ja wiem, czym kierowałem się, chcąc zostać marynarzem. Otóż nie morze i zachód słońca mnie pociągały, lecz pieniądze. Pochodziłem z rodziny, jak wspomniałem, skromnej. Lubiłem pieniądze, nie miałem ich. Wiedziałem, że jest kilka grup zawodowych, a było to końcem lat 70., kiedy kończyłem szkołę podstawową i rozważałem, jaki zawód wybrać. Myślałem, może będę tą osobą, może tamtą osobą, może do tamtej szkoły pójdę, może jeszcze do innej. Nie, zostanę marynarzem. Oni dużo zarabiają. Bo oni zarabiają w dolarach. Kiedyś były takie bony. Niektórzy z was w moim wieku pamiętacie tę historię? Bony. Niektórzy z was pamiętają pepeksy. Marynarze mieli jeszcze coś w rodzaju pepeksu. Nazywało się to baltona. Sklepy dla marynarzy. Tam się płaciło także w dolarach i w bonach. I o tym wiedziałem. Nieraz we Wrocławiu szedłem obok pepeksu. Tak patrzyłem. Tak po prostu patrzyłem. Ale wyjść nie mogłem, bo nie miałem czym zapłacić. No, poza jedną sytuacją, kiedy miałem jedną markę zachodnią. Wtedy były marki wschodnie i zachodnie. Miałem jedną markę zachodnią. W taki niesamowity sposób ją zdobyłem. Ponieważ dzieci zbierały puszki. Tak jak dzisiaj wyrzucamy puszki po Coca-Coli, po Sprite, Fancie. Te puszki my je zgniatamy, nie wyrzucamy. Wcześniej, w tamtym okresie, puszka miała wartość. nie aluminium, lecz dawała poczucie, że jestem z innego świata. Dzieci tęskniły za tym, czego kupić nie mogły, ponieważ w sklepach nie było. Była Coca-Cola w butelce, ale nie w puszce. Miałem kilka puszek, można było je znaleźć, bo ludzie, gdy kupili, to wyrzucili wtedy, jak nie była zgnieciona, ona miała wartość. Miałem kilka puszek, ale mój kolega zbierał puszki i zobaczył, że jest puszka, której on nie ma. I bardzo chciał ode mnie kupić puszkę, ale ja nie chciałem jej sprzedać. I jednak podszedł mnie i powiedział: zobacz, jakie mam pieniądze, różne, nie tylko te polskie, te, którym się płaci, ale także te historyczne. Miał jakieś banknoty, nie wiedziałem, jakie one mają wartość. Monety różne, raczej domyślałem się, że nie mają wartości. On mówi: wybierz jakikolwiek chcesz pieniądz, banknot albo monetę, za puszkę. Jak? Co wybierzesz, będzie twoje. Zacząłem patrzeć na te monety i patrzę, a tam jest jedna marka. Niemiecka. Ta aktualna. I mówię mu: słuchaj, naprawdę, zobacz, jeśli tak, to wezmę tą jedną markę. A on do mnie powiedział: oczywiście, za puszkę. Dziwiłem się, bo właśnie mogłem kupić pełną Coca-Colę w Peweksie za jedną markę, to było $0,5 wtedy. I mieć nie tylko puszkę, ale pełną, nieotwartą, oryginalną. I tak się stało. No tak, byłem chłopcem, powiecie, już jako chłopiec, on był biznesmenem. Fakty są takie jednak, że nie zostałem biznesmenem i to dzisiaj nim nie jestem. I zapewne nie będę. Ale opowiadam wam tę historię, ponieważ dolary się dla mnie liczyły. I postanowiłem zostać marynarzem z powodu pieniędzy, nie z powodów romantycznych. I rzeczywiście tak się stało. Znalazłem się w konsekwencji w Świnoujściu. Doświadczyłem tego, co chciałem doświadczyć. Do Bartony poszedłem kupić sobie dżinsy. Ale tam Bóg mnie znalazł. Wróćmy teraz do Zachariusza. Gdy myślę o Zacheuszu i rozważałem historię Zacheusza, przypomniałem sobie moje motywacje. Jakie były jego motywacje w życiu? Chciał się dorobić. Czy z tego powodu był złym człowiekiem? Miał jakąś pustkę. Powiedziałem, że był małym człowiekiem. Mam prawo to powiedzieć, ponieważ o sobie w tamtym okresie, gdy postanowiłem zostać marynarzem, także mówię, byłem małym człowiekiem. Nie rozumiałem. Przekonany byłem, że moją wartość podniesie to, że będę miał dolary. Że pójdę do Peweksu, do Bartony, że popłynę do Nowego Jorku, że będę widział Statuę Wolności. Nigdy nie popłynąłem do Nowego Jorku, bo stało się w moim życiu to, co stało się w życiu Zachariusza. Chociaż gdy byłem w Nowym Jorku wraz z żoną, popłynęliśmy specjalnie takim statkiem, aby on wracał z powrotem do portu i aby było widać statuę
wolności, aby to była namiastka tego, co kiedyś wymyśliłem sobie w życiu, że popłynę i zobaczę stadło wolności. To tak trochę dla zabawy, że dla miłej chwili żeśmy zrobili. Dziś wiem, że to z powodu małości szukałem pieniędzy. Z powodu małości wiele innych rzeczy robiłem, aby czuć się człowiekiem wartościowym. Czy Zacheusz też tak się czuł? Wiem, że tak się czuł, ponieważ gdyby znalazł zaspokojenie, gdyby znalazł dobrą zmianę, do której cały czas dążył. Każdego dnia szefował, każdego dnia pomnażał swoje pieniądze. Gdyby to, co robił, te zmiany, które następowały w jego życiu, przyniosły mu pełną satysfakcję, nie szedłby z tym tłumem ludzi, który i tak mu przysłaniał widoki i go wytykał palcami. Nie narażałby się. Nie wchodziłby na drzewo. Żyłby usatysfakcjonowany tym, kim jest. Co ma. Ale on wiedział, że nie ma satysfakcji. Tak jak ja. Wiedziałem, że jest Bóg. Wiedziałem, że jest coś więcej. Dzięki Panu Jezusowi za to, że mnie odwiedził. Tak jak odwiedził Zacheusza, przechodził Pan Jezus. Znał wszystkich. Wszystkich, którzy szli za Nim. Wszystkich, którzy byli obok Niego. Znał też tych, którzy byli na drzewach. Nie wiemy, ilu ich było na kolejnych drzewach. Może na drzewie, na którym był Zacheusz, także byli inni ludzie. Wszystkich ich znał Pan Jezus. Znał potrzebę każdego z nich. Do każdego wyciągał rękę. Do każdego przemawiał. Z każdym chciał spotkać się z wzrokiem. Ale tym razem wyjątkowo potraktował jedną osobę. Tego Zacheusza, który kochał dolary. Wtedy nie było oczywiście dolarów. Który kochał euro, złotówki, który kochał władzę. Umiał rządzić. Chciał jakoś zapełnić pustkę. Chciał być wartościowym człowiekiem. Chciał się czuć wartościowym człowiekiem. A jednocześnie nie znalazł pokoju. Spojrzał na niego i powiedział: zejdź. To miejsce nie dla ciebie. To, co robisz, nie dla ciebie. Dla ciebie jest coś innego. Dla ciebie jest zmiana. Dobra zmiana. Wszystko, co robiłeś dotychczas, to małość. I ty już to wiesz. Czas prawdziwie na dobrą zmianę. Zacheusz nie czekał. Czytamy, śpiesznie zszedł. Śpiesznie. Uradowany. Żydzi mówili, czytamy, do człowieka grzesznego daje się w gościnę. Nie przeszkadzało to Zacheuszowi. Przyjął Pana Jezusa i jego uczniów. doświadczył czegoś wielkiego. I stał się wielkim człowiekiem.
Powiedział: oto, panie, oddaję połowę mojego majątku, jeśli na kimś coś wymusiłem, a robił to przecież tak często. Jeśli na kimś coś wymusiłem, oddam w czwórdas. Oto zrozumiał, że to, co robił, jak żył i kim był, to małość. Pojął, że był małym człowiekiem. Oto w spotkaniu z Panem Jezusem staje się człowiekiem wielkim. Zaczyna patrzeć inaczej na życie, mieć inną perspektywę. Zaczyna widzieć, że liczą się rzeczy inne. Człowiek bliźni obok. A pieniądze są po to, aby innych ubłogosławić. A prawość życia i podejmowanych decyzji jest więcej warta niż korzyści z korupcji, z kłamstwa, oszustwa, kombinatorstwa. Staje się człowiekiem wielkim. Pan Jezus mówi: dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu. Jak to? Tych murów? Nie. On staje się domem. On sam przeżył przemianę. On stał się domem, miejscem zamieszkania. Jeszcze nie mógłbym tak powiedzieć, miejscem zamieszkania Ducha Świętego. To dopiero później, kiedy Duch Święty zstąpił, jak obiecał. My dziś doświadczamy tej rzeczywistości. Tak jak Pan powiedział: odchodzę, ale przyjdę. Będę z wami na wieki. Będę wśród was i będę w was. Świat przyjąć mnie nie może, bo mnie nie zna, lecz wy mnie znacie. Ale wtedy moc Boża dotknęła jego serce kamienne. Jak mówił prorok, stało się mnie sercem mięsistym. Przeżywa swoje nawrócenie. Przeżywa zmianę, odrodzenie duchowe, Zacheusz. Doświadcza dobrej zmiany. Ta dobra zmiana przejawia się w owocu, w rezultacie. Widać ją po prostu. Po prostu ją widać. Mówi: to, co robiłem, przestaję robić. To, czego nie robiłem, zaczynam robić. To, co kiedyś było dla mnie bez wartości, dziś jest wielką wartością. Doświadczyłem odrodzenia duchowego. Było to tak radykalne, że doprawdy ktoś by powiedział: zostawiłeś to morze, te swoje wyobrażenie, a ja nie zostawiłem morza. Zostawiłem moją małość. Przestała się ona liczyć. Ja właściwie nie małość ją liczyła. Po prostu myślałem, że małość jest wielkością. W Jezusie dostrzegłem, że to, co nazywałem wielkością, było małością, było małe. A dobra zmiana jest w Panu Jezusie Chrystusie. I to było radykalne. Dziękuję Panu Jezusowi za to, że choć nie siedziałem na drzewie, a Pan Jezus fizycznie nie przechodził wtedy przez Świnoujście, to On widział mnie. I z
spojrzał na mnie i powiedział: Piotr, muszę być z tobą. Śpiesznie zejdź. Wyjdź z tego miejsca, w którym jesteś, przyjdź do mnie. Dobra zmiana. Każdy jej szuka. Szuka kraj. Szuka miasto. Szuka rodzina. Szuka każdy człowiek. Podejmujemy decyzję. Nie po to, aby było gorzej. Po to, aby było lepiej. A potem patrzymy na rezultaty. Nie zawsze jesteśmy zadowoleni. Także popełniamy błędy. Tak po ludzku zwyczajnie. A jednak dziś chcę powiedzieć, że prawdziwie dobre decyzje, prawdziwie wartościowe, dobre zmiany nie mogą odbyć się bez udziału Pana Jezusa. Bez tej rzeczywistości, w której uczestniczy Pan Jezus Chrystus. W Nim nie ma ciemności, w Nim nie ma małości, w Nim nie ma oszustwa, w Nim nie ma kupowania i sprzedawania ludzi. W Nim nie ma korupcji. W Nim jest tylko szczere dobro. On wnosi wolność. Tak jak do życia Zacheusza wniósł wolność i wyrwał go z niewoli. Czy fizycznie Zacheuszowi się to opłacało? Od razu możemy powiedzieć, że tak po ludzku mu się to nie opłacało. Że Pan Jezus stanął na jego drodze. Po ludzku mu się kompletnie to nie opłacało. On to zrobił. On od razu to zrobił. Powiedział: połowę tego, co mam, a to, co do przodu, to dopiero jeszcze będę robił. Zadośćuczynię wszystkim. Prawdopodobnie o tym nie czytamy. Jako taki człowiek nie mógł nie tylko być przełożonym nad celnikami, ale również i celnikiem. Ponieważ nowy system wartości, który przejął, uniemożliwiał mu bycie w tym środowisku, wykonywanie tego zawodu. To tak, jak ktoś dziś, będący w mafii, narodziłby się na nowo, przyjąłby system wartości Pana Jezusa, nie mógłby w mafii po prostu pozostać. Czy Zacheuszowi się to opłacało? Czy był gotowy udźwignąć konsekwencje? Historia milczy. Nie znajdujemy tego człowieka dalej na kartach Ewangelii. Nie wiemy, co się z nim stało. Ale możemy na podstawie słów Pana Jezusa, a te słowa brzmią: dziś zbawienie stało się, dokonało się. On został odrodzony. Na tej podstawie stwierdzamy, że to nasz brat w Chrystusie. Halleluja. Dobra zmiana to nie zawsze zmiana ku bogactwu, ku przełożeństwu. On był przełożony ku poczuciu, ku budowaniu wartości, ponieważ jest się przełożony. Można postawić na swoim. W różny sposób można zaspokajać poczucie własnej wartości, budować je. Każdy z nas potrzebuje czuć się wartościowy. Każdy człowiek jest wartościowy ze stworzenia. I z grzechu gubi swoją wartość. A chce ją odbudować i czuć ją wartościowym, dokonując wielu, wielu zmian. Nazywając je dobrymi, łudząc się, że i owoce będą dobre. Ale oto prawda,
Prawda jest taka, że nie ma dobrej zmiany bez Pana Jezusa. Nie ma dobrej zmiany bez tego, że zbawienie staje się udziałem domu. Tego domu. Tego domu. Tego wnętrza. Tego wnętrza. Tu dokonuje się zmiana. W imieniu Pana Jezusa i przez Jego dotknięcie. Ona się dokonuje w pewnym momencie raz i trwa dalej. I trwa dalej, aby potem codziennie usuwać jeszcze to, co musi umrzeć, odejść. A to, co piękne, wartościowe, w to miejsce mogłoby się rozwijać. W Panu Jezusie jest bogactwo Twojego ducha i Ty prawdziwie bogaty. Spójrz tam. To prawda. To jedyna droga. To jedyny pokój. To jedyne uciszenie. Choćby burza była. I są dni, że burza jest. To jedyna przyszłość. Choćby logika podpowiadała, że może być gorzej. Wiele rodzin i niektórzy z Was także cieszycie się i słusznie. A ja cieszę się razem z Wami, że skutkiem zmian spowodowanych przez nas rząd jest ta bezpośrednia zmiana, że rodziny, które posiadają dzieci, mogą co miesiąc otrzymać dodatkowe pieniądze. Niech te pieniądze dodatkowe będą dla Was wsparciem do skutek tego programu, szerokiego programu dobrych zmian. Niektórzy nie mają dzieci. Już nie mają. Ja już nie mam małych dzieci. Inni mają jedno. Cieszmy się z tego powodu, że osoby, które potrzebują pieniądze, aby wychowywać dzieci, mają teraz te pieniądze. Ale czy to lub inne tak zwane dobre zmiany są w stanie wnieść nową jakość w życie naszego kraju? Nową jakość polityczną, ekonomiczną w skali całego kraju. Również docelowo w skali poszczególnej rodziny. Chcę powiedzieć, że bez względu na to, co kto sądzi, dziś nie mówimy o polityce, bez względu na poglądy, nie ma dobrej zmiany bez Pana Jezusa. Nie ma dobrej zmiany bez Boga w życiu człowieka. Bez Jezusa, który przychodzi do życia człowieka. Który przychodzi i prawdziwie jest zaproszony, prawdziwie. Przez rodzinę, przez społeczeństwo. Jesteśmy światłem. Świećmy. Świećmy tą prawdą o naszym Zbawicielu. Bracia i siostry, czy wybieracie dobre zmiany w Jezusie Chrystusie? Godzicie się na dobre zmiany? A politykom zostawcie politykę. Zostawmy politykom politykę. Nie mamy wpływu na ekonomię. Zostawmy ekonomistom ekonomię. A my wybierzmy dobre zmiany. Wybieramy Pana Jezusa Chrystusa w domach naszych. Wybieram Pana Jezusa więcej w moim życiu. Wybieram czasami, tak jak Zacheuszowi, po ludzku. Nie zawsze się to opłaca. Ale przecież drodzy, my nie jesteśmy do małości powołani. Ja już wybrałem dawno wielkiego Pana Jezusa i w Nim jestem wielki. I w Nim będę kiedyś w niebie. Halleluja. I Ty też. Czy widzisz to? Czy mogę to ziarno złożyć w Twoje serce i poprosić Ciebie o przyjęcie? Powstańcie, bracia i siostry. To nie gdzie indziej, ale w Tobie. Ale w Tobie to się dokonuje. W Tobie to się dokonuje. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Zbawicielu, nasz Panie, wybieramy, aby nadal zmiany, które zachodzą, te dobre zmiany, nadal zachodziły, usuwając to, co nie z Ciebie, nie od Ciebie pochodzi, a w miejsce to, aby rosły owoce, rezultaty Twojego bycia w nas. Rezultaty Twojej wielkiej łaski, którą nas powołałeś. Miłości, z powodu której nas prowadzisz. Wierności Twojej. Zbawco, wybieramy być pełni owocu Twojego działania w nas. Zbawca drogi. Pragniemy wzrastać w Tobie. Nie chcemy niczego, co by nas oszukiwało. Wybieramy Ciebie. Wybieramy żyć z Tobą. Dziękujemy, że nigdy nie zawodzisz. Dziękujemy, Zbawicielu, że zawsze jesteś prawdomówny. Dziękujemy, że jesteś dla nas cierpliwy. Dziękujemy, że rozlewasz swoje przebaczenie. Dziękujemy, że podnosisz, że dodajesz sił, gdy jesteśmy umęczeni. Dziękujemy, Panie, że wybaczasz, gdy błądzimy i pokazujesz ścieżkę i pozwalasz znowu wejść na nią, na dobrą ścieżkę. Zbawco, dziękujemy, że Ciebie żeśmy znaleźli. Ty nas odszukałeś. Zbawco, wyznajemy dobre zmiany. Panie, wyznaję Ciebie Panem mojego życia, Panem życia mojego domu, Panem życia Kościoła i tego zboru. Kościoła w Żyrardowie jesteś głową. Ty i tylko Ty. Mocną ręką prowadź nas. Mocną ręką. każdego z osobna. I nasze domy, nasze rodziny. Tobie na chwałę żyjemy. Tobie na chwałę żyjemy. Zbawco, wznosimy także nasze wołanie za polskim rządem, za prezydentem, za władzą w naszym kraju. Wyznajemy, że oto te osoby potrzebują spotkania z Tobą, takiego niesamowitego, indywidualnego. Ci ludzie, kierujący się niewątpliwie dobrymi intencjami, interpretujący tak, jak interpretują rzeczywistość. Ci, którzy grają i ci, którzy służą, tych wszystkich ludzi, którzy mają wpływ na nasz kraj, teraz składamy u Twoich stóp. Prosimy o dotknięcie dla pani premier, dla pana prezydenta, dla ministrów, dla członków partii politycznych, członków parlamentu, senatu. Panie Boże, składamy tych ludzi w Twoje ręce. Prosimy także o władzę Żyrardowa. Prosimy, abyś udzielił im Twojego błogosławieństwa, jasności. Panie, tak. I oni potrzebują tego Twojego dotknięcia, tego szczególnego dotknięcia, tego nawiedzenia od Ciebie. Wolności. Aby wydawali dobry owoc. Zbawco Anny, my pragniemy także być światłem w naszym mieście i wśród tych, wśród których żyjemy. Tobie na chwałę. Życie nasze, życie tego Kościoła.